Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Chcę pojąć, na czym stoi świat, jego przyczyny i zalążki, poznać wewnętrzny jego ład i w kąt odrzucić wszystkie książki. Słowa Fausta. Przedstawienie Fausta Goethego rozpoczęło działalność trzeciej sceny w Teatrze Nowym w Poznaniu. Od rozmów o tym spektaklu rozpoczynamy spotkania z kulturą. Kłaniają się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Przypominamy to przedstawienie z 2005 roku, jedno z najlepszych w Teatrze Nowym w całej jego historii. Przypominamy je z powodu śmierci odtwórcy roli Fausta, Mariusza Pochalskiego. W rolę Mefista wcielił się wtedy Mirosław Kropielnicki. Przedstawienie odniosło wielki sukces, także na międzynarodowych festiwalach. Jak to było? Wędrówka z nieba przez świat do piekła. Kameralne przedstawienie. Mała przestrzeń, pełna tajemnicy. Jesteśmy w środku wydarzeń. Janusz Wiśniewski ożywia postaci. Wprowadza nas w swój plastyczny świat. Podążamy za jego wyobraźnią i śledzimy losy Fausta, tak jak on je odczytuje. Poznański Faust to refleksyjne przedstawienie mieniące się zmianami w nastrojach. Publiczność ani na moment nie traci zainteresowania wydarzeniami na scenie, a potem jeszcze długo dyskutuje.
To zero ludzkie nie jest wcale takie zero, bo on ma sporo odwagi, żeby się na to zdecydować, nie?
Właśnie. Człowiek zdesperowany, który nie ma nic, to się decyduje, a proszę bardzo. A proszę bardzo, fiu z dachu. To jest desperat.
Albo to jest ktoś, człowiek, który jeszcze ma wątpliwości.
A nie, ten co szuka, to się zastanawia, tak albo nie, to nie.
Jestem do końca pewny, czy to nie jest jedna z dróg poszukiwań. To człowiek, który z wyżyn swojej z jednej strony głębokości intelektu, a z drugiej strony rozkładu cielesnego, prawda?
Tak.
Próbuje znaleźć, szuka w tym wszystkim sensu. Dlatego na ten kontrast się zgadza, że nie ma nic innego. Że nie widzi,
ale ja myślę,
i znajduje
Marek,
tam. Nie?
Rozumiem, Marek, ale wiesz co, ja myślę, że to jest taki Faust, jakiego ty byś chciał widzieć.
Możliwe.
A tu nie ma takiego Fausta, moim zdaniem. Tak, nie wiem, jak to różnie to ludzie czytają, ale tu nie ma takiego Fausta.
A jaki jest Faust, zdaniem jego odtwórcy, Mariusza Pochalskiego?
To jest człowiek, który niczego nie chce. Zostajemy go w stanie absolutnego odjazdu, kompletnej hibernacji. Umysł przeciążony, uczucia wypalone. Nic, zero po prostu. Emocjonalne, fizyczny wrak. Koniec człowieka, więc strasznie trudno namówić kogoś takiego na to, żeby się wyrwał z tego stanu. Goethe wymyślił, że jest ktoś, kto jest w stanie wyrwać takie zwłoki z letargu i to jest wyłącznie szatan. Jakieś podejrzane obiecanki, ten smak życia do skosztowania. Człowiek taki jak Faust, on kompletnie nie wierzy, on już się zabezpiecza, mówi przy pakcie, kiedy już krew, wszystko mu jedno właściwie, może. To są same znaki zapytania, on w ogóle niczego nie chce, niczego. A gdyby, może podejmiemy taką próbę, ale pod warunkiem już się zabezpiecza, że gdybym chwili takiej, kiedy w to cokolwiek uwierzę, rzekł, chwilo trwaj, nie uchodź mi, to wtedy możesz mnie już zabrać, może się skończyć ten pakt.
Dwie ważne role, Fausta i Mefistofelesa. Zło jest zawsze dla nas pociągające, wyraziste, dookreślone. To zło, które uosabia Mefistofeles, jest na granicy triumfu. To wielka rola Mirosława Kropielnickiego.
To wielki zbiorowy spektakl jest, jak zwykle u Wiśniewskiego. Ale no Mefisto, każdy ma jakieś wyobrażenie zła. Każdy z widzów jest ekspertem od tej roli. W związku z tym trudno sprostać wymaganiom i oczekiwaniom wszystkich. No niemniej trzeba jakoś to zrobić. 4 miesiące bardzo trudnej pracy. Bardzo trudnej pracy nad sobą. Bardzo trudna rola. Wyczerpująca. Wyczerpująca kompletnie. Słychać mój słaby głosik po tym spektaklu. Duże wyzwanie, duże zaufanie Janusza, za co mu bardzo dziękuję. Bo takich ról się 2 razy w życiu aktorskim nie gra. Gra się ją raz. Można ją raz dobrze zagrać albo raz sknocić. Codziennie idąc na próbę na tę byłą stolarnię, przechodzi się tym wąskim korytarzem, idąc do małej sceny, przechodzi się obok takich szklanych gablot teatralnych. W jednej z nich wisi wielki portret Łomnickiego, bardzo roześmianego. I codziennie przechodząc tak, chcąc nie chcąc, wchodząc na próbę i wychodząc z próby, przechodziłem obok Tadzia Łomnickiego, świętej pamięci, dosłownie tak 50 centymetrów. I tak mówię, no, a Tadziu sobie tu wisi i śmieje się. Zapatrzony jestem w to aktorstwo tego Łomnickiego. Wiedziałem, że to trzeba niezwyczajnie robić, na dużych kontrastach, na wielkich emocjach, bo inaczej się tego nie ugryzie. Trzeba gryźć każde słowo, jak on mówił, wgryzać się w tę rolę i starać się nie grać tę rolę, tylko po prostu przez godzinę 20 być Mefistem. Spróbować się postawić się Bogu. I to wszystko i aż tyle. A on tam dalej sobie wisi i się śmieje. Myślałem, że chociaż raz będę miał jakiś omam, że on ruszy tymi ustami albo kiwnie głową, że okej. Na razie nie kiwnął. Może kiwnie publiczność.
Publiczność kiwnęła. Przyjęła bardzo, bardzo gorąco to przedstawienie i długo na stojąco klaskała. Posłuchajmy więc jeszcze głównych konstruktorów Fausta w Teatrze Nowym. W przedstawieniu Fausta od początku towarzyszy muzyka Jerzego Satanowskiego.
Janusz bardzo lubi zaczynać próby z przynajmniej z częścią muzyki. I właściwie jest to taka komfortowa i dyskomfortowa jednocześnie sytuacja, że od początku prób ta muzyka towarzyszy wszystkim scenom, więc właściwie potem trudno ją zamienić, trudno ją wyjąć.
Reżyser Janusz Wiśniewski.
Jak to robić? Czy starca robić z Fausta, który chce odmłodnić i skosztować pełnego życia, jednocześnie w ten sposób zrozumieć pełny sens tego życia? Bo to pyta w gruncie rzeczy Faust. Puchalski gra niejako 2 postacie. Gra tego Fausta, który jest w moim odczytaniu abnegatem, taki naukowiec, co siedzi przy biurku, czyta, nie interesuje go to, co jest poza oknem, pewnie podjada, więc w ogóle wygląda okropnie. Tak ten, który zamknął świat do wielkości biurka i nagle poczuł ten głód inny na pełnię życia. I później pyta o tę pełnię życia w imieniu wszystkich nieszczęśliwców, co, czegoś nie zrozumieli, którym coś umknęło albo nie było w ogóle dostępne w życiu nieszczęścia, pyta o pełny sens życia, który chce przeżyć. Mefisto się go oszukuje, pytanie o pełny sens życia robi karykaturę, podsuwając mu okropne rzeczy. A później ten Faust w związku z Małgorzatą, w sensie Orfeuszem, który w piekle musi ją znaleźć, to na nowo, ta miłość go odrodzi. Ten wątek ważny jest dla mnie, Małgorzaty i Fausta, odradzający ten świat niejako.
Szczególnie ważny jest w przedstawieniu wątek pasyjny. Janusz Wiśniewski konstruował Fausta, idąc śladem czarnych obrazów z domu głuchego Francisco Goi, który namalował brudną farbą na ścianach swojego domu 14 obrazów, które dla Wiśniewskiego są odpowiednikami 14 stacji męki pańskiej. Jeśli każda stacja męki jest figurą aktu miłosierdzia, to Goya pokazuje nam, dlaczego to miłosierdzie było tak bardzo nam potrzebne, mówi reżyser.
Ważną przesłanką to jest dla mnie Wielkanoc, bo się w czasie Wielkiej Nocy zaczyna Faust Goethego. Umiera Chrystus na krzyżu, rozpoczyna się ta straszna noc przed świtem zmartwychwstania gdzie wstają te demony, gdzie jest ta noc ciszy, niby nadziei, ale przecież wszystko jest na razie straszne. I tu się decydują te zasadnicze losy duszy, mówiąc ogólnie. To jest ta noc, my taką noc robimy, przedstawiamy, opowiadamy o okropieństwa świata, gdy zgubić Pana Boga.
Odtwórca roli Fausta, Mariusz Puchalski, zmarł w środę, 17 lutego 2021 roku. Miał 68 lat. Urodził się w Górze Śląskiej. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Ze szkoły wyniósł świetny warsztat aktorski. W radiu są dziesiątki jego nagrań, na przykład literatury pięknej, którą znakomicie interpretował. Kiedy prosiłam go do studia, wiedziałam, że jest sam sobie aktorem i reżyserem, co bardzo ułatwiało pracę. Droga do teatrów poznańskich wiodła przez sceny we Wrocławiu i Bydgoszczy, ale to były krótsze przystanki. Na długo związał się z Poznaniem. Najpierw z Teatrem Polskim, a w 1993 roku z Teatrem Nowym. I tu pracował do końca. Swój talent oddał Poznaniowi. Był ambitny, pełen pomysłów i energii. Nie tylko grał, także reżyserował. Na przykład ostatnio wyreżyserował kwartet Ronalda Harwooda. W sumie w swoim dorobku miał ponad 200 ról i 10 tysięcy przedstawień. Z tych ról to na przykład Gospodarz w Weselu, Prosper w Burzy, Doktor Dix w Arce Noego, Nowy Koniec Europy i ostatnia taka ważna rola to Mister Barańczak w przedstawieniu Jerzego Satanowskiego. Pasją Mariusza Puchalskiego był kabaret. Pisał teksty i marzył, żeby stworzyć scenę kabaretową w Poznaniu. W końcu to mu się udało. Powstał kabaret Zapadnia w piwnicach Teatru Nowego, a potem jego kontynuacja Kabaret Raz. Czasami przyglądałam się próbom.
Niech sobie Oscary wręczają gdzieś tam na amerykańskim Zadubiu.
A ja satysfakcję ogromną dziś mam, że mogę zaśpiewać tu wam.
Bo gdzie naszym widzom jest lepiej niż tu, w kafe Zapadnia. To nasze Hollywood, to miejsce ze snu, w kafe Zapadnia. Tu aktorstwa kwiat i okno na świat, tu błyszczą prawdziwe kreacje. Gdy komuś jest źle i leży na dnie, od dna tutaj odbije się. Bo gdzie naszym widzom jest lepiej niż tu, w kafe Zapadnia. To nasze Hollywood, to miejsce ze snu, kafe Zapadnia.
Drugie wydanie kabaretu Zapadnia. Jakie?
Bogatsze od pierwszego wydania. Nazywa się, bo bez suflera ani róż. Nadal rzecz dzieje się w środowisku artystycznym, w środowisku aktorów, ponieważ śmiejąc się z siebie, śmiejemy się z wszystkich. Tekst powstał, przeczytam może, ponieważ na końcu tekstu jest taka notacja od autora. Tekst ten został napisany przez Mariana Konopnickiego dzięki niesłychanej, okazywanej na co dzień pomocy i z inspiracji Marii Konopnickiej oraz dzięki nodze w gipsie we Francji w miejscowości Blana, powiat Saint-Rambert na przełomie lipca i sierpnia 2002. Vive la France, vive la Pologne, specjalne merci dla Josepha Gigu za wypożyczenie drabiny, nie powiem dlaczego, i grand merci dla Tuni za zastrzyki w brzuch, autor.
Producent tekst przyjął.
Tak, tekst przyjąłem i ja myślę, że teksty pisane przez autora można przyjmować w ciemno, szczególnie po sukcesach.
Przez
tego autora, aktora i autora, szczególnie po sukcesach pierwszego programu.
Czy taki kabaret dużo pana kosztuje?
Ja myślę, że tak. kosztuje finansowo trochę tak, ale staramy się, żeby nie za dużo do tych prezentacji kabaretowych dopłacać, ale myślę, że jest to ta forma prezentacji artystycznej, aktorskiej, teatralnej, która jest oczekiwana przez widzów i jestem optymistą i ja myślę, że to jest coś, co warto prezentować na w sumie czasami pustej scenie, szczególnie kabaretowej w Poznaniu. A dumny jestem z tego, że udało mi się stworzyć stałą scenę kabaretową, bo mam odwagę cywilną powiedzieć, że ta stała scena właśnie w Kafe Zapadnie funkcjonuje.
Ja zauważyłam, że pan by sam chętnie stanął wśród aktorów i tak pana właściwie
korci,
żeby zmienić miejsce z tego fotela producenta na to miejsce wśród artystów.
Fakt, że jestem gospodarzem tego lokalu, w którym są te prezentacje kabaretowe, jest związane nie z chęcią prowadzenia gastronomii, a z chęcią bycia gospodarzem sceny kabaretowej. To jest realizacja moich życiowych marzeń.
To mówił Marek Bykowski, producent kabaretu Zapadnia, a wśród autorów jest autor tekstu i wykonawca Mariusz Puchalski.
Dusza tego przedsięwzięcia.
Autor muzyki.
Autorami muzyki są dwaj twórcy, kierownik muzyczny Teatru Nowego Jacek Skowroński i Wojtek Kurkowski.
Producent Marek Bykowski zmarł niedawno. Mariusz żegnał go serdecznym nekrologiem. Teraz do niego sam dołączył. W niebie zrobiło się ciasno. Już wcześniej zawitał tam Mariusz Sabiniewicz.
Mariusz S., sławny Sabi. Na afiszu jest sławny, postać sławny.
Sabi, puszczę.
Jesteś profesor.
Aha.
Jest Romeo, Julia, Desdemona, Otello, profesor, sławny, charakterystyczny.
I producent.
I producent.
No, dziękuję bardzo. Tak.
O, dobra, widzisz, ten wstęp taki. M jak miłość, to się ze mną kojarzy. Gdy mnie widzą, zaczynają marzyć. M jak Mariusz, już trafiłem pod strzechy.
Mój scenariusz
coś przyspiesza oddechy.
Tak wyglądają kabaretowe próby, a my przenosimy się do garderoby Mariusza Puchalskiego, który ma kolejną ciekawą propozycję.
Jestem w stanie sposób ruszyć kołtuna. B jak blask ten, co roztaczam wokoło.
Hamlet przez cecha pisany, czyli co się dzieje w państwie duńskim. Jeżeli Hamlet przez cecha, to znaczy, że Hamlet potraktowany niezbyt poważnie.
No, niezbyt poważnie. Tak jak dzisiejszy Hamlet. Tych Hamletów spotykam codziennie na ulicach, w tramwajach. Oni są przez cecha, niestety. Wszędzie panuje hamletostwo, którego nie znoszę i myślę sobie, że dzisiaj taki zbuntowany filozof, niedouczony, no to jest postać groteskowa przede wszystkim.
Otworzyłam scenariusz na Chybi, trafił. Głupota jest dobra na wszystko. Głupota to teraz panisko, głupota na życie poliską.
No tak. I dalej, głupota to dziś dobry fart. Z głupotą jest dzisiaj do twarzy. O głupocie mądrala marzy. Głupota nam dziś gospodarzy. To szczera jest prawda, nie żart. Głupota to jest szansa w awansach. Wystarczy postawić pasjansa, wprowadzić się w durnego transa i już właściwy iloraz swój masz. Więc nie ma co filozofować, w nauce swój móżdżek forsować. Wystarczy, bym umiał rachować. Niech Einstein całuje mnie w D. Być głupim to wielka uciecha. I ja chcę być Hamlet przez cecha. Mieć umysł wielkości orzecha, dryfować na niewiedzy krze.
Jak kabaret to kabaret, proszę bardzo.
Kabaret raz!
Zagrajmy jeszcze na pełną parę, bo przecież zapał w nas nie zgasł.
I niech nikt nad tym się nie głowi, czy to wypada, czy też nie.
Zróbmy przyjemność producentowi, bo najważniejsze, on tak chce.
My dla pieniążków zrobimy wszystko, dla pieniążków duszę oddamy, by nie zostać z jedną walizką. Gramy królów
i kurtyzan.
I nas to wcale nie krępuje, to opierunek nasz i wikt. Większość ludzi tak postępuje i skrupułów nie ma nikt.
Jak kabaret to kabaret, proszę bardzo.
Kabaret raz.
Do
dowcipy stare, ale jare, niechaj dziś notrą znów do mas.
I niech nie dziwi się publika, że coś nam wyjdzie, a coś nie.
Kasa się zgadza, gra muzyka, dla wszystkich jasne, przecież że...
Niestety nie mam zapisu całej tej piosenki, ale po deklaracji miłości do pieniędzy warto sięgnąć po przypowieść z Dybuka. Pamiętam, spotkaliśmy się z Mariuszem w jego garderobie, to było takie przytulne miejsce. Trwały próby do Dybuka Szymona Anskiego. Dramat wzbogacony o teksty współczesne wystawiony został w Teatrze Nowym w reżyserii Pasiniego. Mariusz grał Meszłacha. Poprosiłam go, daj próbkę swojej roli.
Raz przyszedł do cadyka Hasyt, wielki bogacz, ale straszny skąpiec. Wziął go cadyk za rękę, podszedł z nim do okna i mówi: spojrzyj. I spojrzał bogacz. A cadyk pyta: co widzisz? A on na to: widzę ludzi. Wtedy zaprowadził skąpca przed zwierciadło i pyta: cóż teraz widzisz? A ten odpowiada: teraz siebie widzę. Wówczas mistrz: więc rozumiesz mnie? W oknie szkło i w zwierciadle szkło, ale szkło zwierciadła jest posrebrzane. A skoro posrebrzane, nie widzisz więcej człowieka, tylko siebie samego.
To był właściwie drobny cytat z Dybuka. Spotkanie z Mariuszem kończymy fragmentem snu według Dostojewskiego w reżyserii Eugeniusza Korina. Mariusz Puchalski grał Marmeładowa. To próbka jego świetnego aktorstwa.
A czy mnie wolno, łaskawy panie, zwrócić się do niego z rozmową pełną przyzwoitości? Albowiem jakkolwiek nie wygląda pan teraz imponująco, wszelakoż moje doświadczenie wyróżnia w panu człowieka wykształconego i do trunków nienawykłego. Sam zawsze czciłem wykształcenie połączone z zaletami serca. Ponadto zaś mam honor być radcą tytularnym Marmieładow. Takie nazwisko, radca tytularny. Ośmielę się zapytać, pan się udzielał w służbie państwowej? A więc student lub były student, właśnie tak sobie pomyślałem. Doświadczenie, szanowny panie, niejednokrotne doświadczenie. Pan pozwoli, łaskawy panie, ubóstwo nie jest występkiem. To fakt. Wiem dobrze, że i pijaństwo nie jest cnotą, wiadoma rzecz, ale nędza. Szanowny panie, nędza to występek. W biedzie człowiek jeszcze zachowuje szlachetność wrodzonych uczuć, natomiast w nędzy nikt i nigdy. Za nędzę nawet nie kijem wyganiają, ale wprost miotłą wymiatają z ludzkiego towarzystwa, żeby jak najbardziej znieważyć. I słusznie, albowiem w nędzy ja pierwszy gotów jestem sam siebie znieważać. I stąd trunkowość. Przed miesiącem małżonkę moją obił pan Lebieziatnikow, a moja małżonka to nie to, co ja. Rozumie pan? Pozwolę sobie zapytać jeszcze od po prostu z ciekawości, czy szanownemu panu zdarzało się nocować na śmietniku? A ja właśnie stamtąd i to już piątą noc. Czemu nie służę, szanowny panie? A czyż serce moje nie boleje nad tym? Gdy przed miesiącem pan Lebieziatnikow własnoręcznie obił moją małżonkę, a ja leżałem pijaniusieńki, czyżem nie cierpiał? Daruj, młodzieńcze, czy ci się trafiło na przykład zabiegać o pożyczkę beznadziejnie, to znaczy z beznadziejnością wprost całkowitą, z góry wiedząc, że nic z tego nie będzie. Oto na przykład pan wie z góry i niezachwianie, że ten a ten człowiek, ten a ten wysoce prawomyślny i wysoce użyteczny obywatel za żadne skarby pieniędzy panu nie da. Bo i po cóż, pytam, miałby dać? Przecież on wie, że mu nie zwrócę ze współczucia. Ależ pan Lebieziatnikow tłumaczył niedawno, że w naszych czasach współczucie zostało zakazane nawet przez naukę. I tak już się dzieje w Anglii, gdzie panuje ekonomia polityczna. Więc po cóż, pytam, miałby dać? A jednak, z góry wiedząc, że nie da, pan mimo to wybiera się w podróż i... A jeżeli nie ma już do kogo? Nie ma dokąd pójść? Szanowny panie, przecież koniecznie trzeba, żeby każdy człowiek mógł dokądkolwiek pójść. Albowiem bywają dnie, kiedy nieodzownie trzeba pójść, choć gdziekolwiek bądź.
Mariusz Puchalski, który w przedstawieniu Sen wystąpił w roli Marmieładowa, zmarł w minioną środę. Wielki, wielki żal. Dedykuję mu piosenkę Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Marka Richtera. Po piosence rozmowa sprzed lat właśnie z Agnieszką Osiecką.
Na scenie kurz, na scenie wiatr, w pajęcze sieci słowik wpadł. Choć sztuczny jest, nieżywy jest, to się dla niego skończył świat. Przy kasie szczur, a w lożach ziąb, oto sprzedają teatr nasz. Ostatni raz w błękitnym szkle monolog króla dla mnie grasz. Nie ma, nie ma już mistrzów sceny, tych aktorów z dawnych lat. Nie ma, nie ma już tych peleryn, które kryły pejzaż lat. Nie ma, nie ma już tych Cezarów, tych Antygon z dawnych scen. Nie ma, nie ma już Salomei, która śniła srebrny sen. Nie ma. Nie ma już wielkich mimów, białych rzymów, kwietnych lód. Nie ma już monologów, godnych bogów, sztucznych mów. Nie ma już gronostajów, co tak pięknie nosił król. Nie ma tych demonów, tych aktorów i tych ról. Kurtyny szum, jak morza śpiew, modlitwą naszą zawsze był, a dzisiaj nie. Pamięta nikt teatru, który nam się śnił. Nie jeden z nich, z aktorów tych, w połowie kwestii nagle zmarł. Widownia wciąż wołała bis, choć on już kończył czarny targ. Nie ma już mistrzów sceny, tych aktorów z dawnych lat. Nie ma, nie ma już tych peleryn, które kryły pejzaż ład. Nie ma, nie ma już tych Cezarów, tych Antygon z dawnych scen. Nie ma, nie ma już Salomei, która śniła srebrny sen. Nie ma. Nie ma już wielkich mimów, białych rzymów, kwietnych lóż. Nie ma już monologów, godnych bogów, sztucznych mórz. Nie ma już tych antraktów, piątych aktów i tych dam. Nie ma, chociaż dramat, proszę państwa, jest ten sam. Nie ma już.
Z Agnieszką Osiecką spotkałam się w Teatrze Polskim w Poznaniu na nawróconym wiafie Marka Chłaski. To był rok 1992, ostatni rok Mariusza Puchalskiego w Teatrze Polskim. Potem przeszedł do Teatru Nowego. Grał jedną z głównych ról obok Janusza Gajosa w nawróconym jafie. Z panią Agnieszką, bardzo bezpośrednią i sympatyczną, rozmawiałyśmy o przedstawieniu, o Chłasce, ale też o samej Agnieszce Osieckiej. Jaki jest pani zawód?
A ja jestem autorką tekstów piosenek i jestem autorką paru książek i memuarów jednych, to znaczy książki wspomnieniowej pod tytułem Szpetni 40-letni, książki o latach odwilży i o moich kolegach.
Pani Agnieszka Osiecka, mówią o pani tak, że ma pani wdzięk kobiety, a umysł męski.
Wdzięk kobiety i umysł męski, to jest bardzo piękny komplement. Nie wiem tylko, czy na ten komplement zasłużyłam, bo na przykład niedawno w jakimś piśmie warszawskim, zapomniałam zresztą nazwy, zostałam w okresie sylwestrowym wymieniona w takiej ankiecie, kto jest najgorzej ubranym człowiekiem w Polsce i zajęłam tam pierwsze miejsce, więc coś z wdziękiem kobiecym nie jest za bardzo w porządku.
Nie wiem, czy ubranie to także świadczy o wdzięku. Proszę pani, a co w tej chwili pani robi, tworzy?
Ja w tej chwili skończyłam sztukę, która się nazywa Znajomi Znajomych. Będzie w jednym z najbliższych numerów Dialogu. To jest sztuka z niewieloma piosenkami, ale z piosenkami, która się dzieje dziś, dokładnie dziś. To znaczy pokazuje, a tam Polskę taką, która dopiero się formuje, Polskę, w której nasze nowe warstwy występują, to znaczy i właściciele firm polonijnych, i zagubiona młodzież, i typy nowych hochsztaplerów, i młodzi ludzie, para młodych ludzi, która próbuje się kochać w ciężkich, trochę wilczych warunkach naszego życia, a czy im się to uda, czy nie uda, to na końcu zostawiam w zawieszeniu.
Nie lubi pani nigdy kropek, bo w przedstawieniu, w którym wykorzystano pani tekst w Poznaniu, w przedstawieniu Jerzego Satanowskiego, także proponowała pani zdjęcie swojego tekstu, który dokładnie puentował. Nie.
Tak, bo wydaje mi się, że tam, gdzie nie ma takich wyrazistych puent, zawsze jest jakaś nadzieja, a ja jestem za nadzieją.
Marynarz słodkowodny zawsze jest pogodny. Piękne jest życie, bo pięknie jest żyć. Życie jest beczką piwa. Toczysz ją, toczysz i wciąż chce się pić, a piwa nie ubywa. Jeszcze jeszcze młody, lecz nie masz doktora na spodzie wielkiej wody. Piękne jest życie, bo pięknie jest żyć. Życie jest beczką piwa. Toczysz ją, toczysz i wciąż chce się pić, a piwa nie ubywa. Jeszcze umierać mi nie pora, jeszcze w mej łodzi nie ma dziur. A tu mnie woła rybia sfora, wabi rybi chór. Piękne jest życie, bo pięknie jest żyć. Życie jest beczką piwa. Toczysz się ją, toczysz i wciąż chce się pić, a piwa nie ubywa. Piękne jest życie, bo pięknie jest żyć. Życie jest beczką piwa. Toczysz ją, toczysz i wciąż chce się pić, a piwa nie ubywa.
Ma pani córkę? Ile
tak,
wiem?
Mieszkam w Warszawie, mam córkę Agatę, która ma 15 lat. Jest bardzo zabawna, ma poczucie humoru, jest tenisistką i nawet miała w zeszłym roku mistrzostwo juniorów młodszych w tenisie w Warszawie. Nieźle się uczy, pisze trochę, zabawne, rozmaite jakieś krótkie scenariusze, pisze masę listów też do swoich przyjaciółek. To zresztą pewno odliczyła po mnie, bo ja zaczynałam swoje pisanie od zarzucania przyjaciół listami. I w ogóle jakoś próbuję sobie dawać radę z jednym i z drugim, ale nie wiem, jak to będzie w przyszłości, dlatego że sport w tej chwili, jak wszyscy wiemy, na świecie poszedł w takim kierunku, że to się nie bardzo da łączyć z czymś innym. Zobaczymy. Też nie stawiam kropek.
Proszę pani, obserwuje pani pierwsze kroki swojej córki, a kto pani pomógł? Czy pani sobie sama pomogła?
Och, sama to nie, w żadnym wypadku. Ze mnie w ogóle nic by nie było, gdyby mi ludzie nie pomogli. Ja nawet pisałam właśnie w mojej książce, w tomie wspomnień, w szpetnych 40-letnich, że przez jakiś czas długi moich młodych lat świeciłam światłem odbitym jak bombka na choince. Po pierwsze pomógł mi ojciec, mój lwowianin, Wiktor Osiecki, który był pianistą. I jak gdyby przygotował mnie do pracy w kabarecie i nauczył mnie pewnej filozofii życiowej, którą bym nazwała pogodnym pesymizmem. Poza tym bardzo mi pomogli moi koledzy z Teatrzyku Studenckiego, z Teatru STS, od których po prostu nauczyłam się myśleć. Nauczyłam się też od nich jakiejś może postawy społecznej, chociaż to wstyd tak o sobie samym mówić, bo moi koledzy byli ludźmi, którym był nieobojętny los przyjaciół, los kraju. Dużo też się nauczyłam od ludzi, z którymi później pracowałam. Nauczyłam się jakiegoś głębszego stosunku do muzyki od Maryli Rodowicz, z którą pracowałam w końcu lat 60. i w latach 70. Nauczyłam się patrzeć od malarzy, od malarek, z którymi się przyjaźniłam, na przykład od Katarzyny Warzyk, od Hanki Bakuły. Bardzo dużo łapię od ludzi i bardzo jestem ludziom za to wdzięczna. Sama nie wymyśliłabym prochu na pewno.
Pięć lat po śmierci Agnieszki Osieckiej, jej córka Agata tak wspominała swoją mamę.
W naszym życiu była masa wspaniałych chwil, na przykład podróże. Bardzo dużo jeździłyśmy. Jedną z najbardziej zapamiętanych była wycieczka do Wenecji. Studiowałam wtedy na Uniwersytecie Harvarda i wyciągnięcie mnie z tych Stanów na krótki okres ferii do Wenecji było pomysłem absolutnie szalonym. Zresztą, kto jeździ do Wenecji zimą? Tata mówił nawet, że to burżujstwo, ale mama, która w swojej skromności wiedziała przecież, że jest bogata, że ją na wszystko stać, czasami aranżowała, a następnie wprowadzała w życie wymyślony pomysł i bawiła się konwencjami. Sama sobie tworzyła rzeczywistość, którą potem przekształcała w sztukę. Mogłyśmy polecieć samolotem, ale jechałyśmy autokarem z regularną wycieczką, bo mama lubiła bratać się z tymi wycieczkowymi paniami. Niby była zajęta rozmową, a tak naprawdę słuchała, o czym one mówią, ciekawił ją ich język. Opowieści tych pań z autobusu bardzo się przydawały do piosenek. W Wenecji mama bardzo dużo fotografowała, stylizowała sceny a la Visconti. W Sylwestra tańczyłyśmy z wycieczkowym towarzystwem całe w girlandach ze sztucznych kwiatów i serpentynach. Pojechałam z pewnym planem, że będzie fajnie, że jadę tam dla mamy, nie tylko dla siebie, że spróbuję poddać się jej koncepcji. I udało się. Czułam się wspaniale. Wszystko było takie mamowate, w dobrym tego słowa znaczeniu. Seriale sobie, życie sobie, a co pozostaje? Poezja, także ta wyśpiewana. Ostatnio otrzymuję listy, że zapomniałam o poznańskich ludziach pióra. Spróbuję to nadrobić, choć czas nie sprzyja spotkaniom. Jakoś to obejdziemy. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Japońskiej wiśni, niech ci się przyśni co jakiś czas. Ulica japońskiej wiśni, niech się wymyśli w purpurze gwiazd. Purpurą do góry, purpurą w dół, na końcu purpury Kanada i księżyc na stół. Ulica japońskiej wiśni, niech ci się przyśni co jakiś czas. Ulica japońskiej wiśni, niech się wymyśli w purpurze gwiazd. Ulica japońskiej wiśni, niech ci się przyśni co jakiś czas. Ulica japońskiej wiśni, niech się wymyśli w purpurze gwiazd. Purpurą do góry, purpurą w dół, na końcu purpury Kanada i księżyc na stół. Szare kominy, ptaki bezskrzydłe, z widokiem na inne. Ptaki bezskrzydłe, szare serca, biedne liczydła, z widokiem na randkę z innym liczydłem. Gdzie niegdzie jeszcze małe drzwi, a w małych drzwiach śmieszne sny. Ulica japońskiej wiśni, niech ci się przyśni co jakiś czas. Ulica japońskiej wiśni, niech się wymyśli w purpurze gwiazd. Purpurą do góry, purpurą w dół, na końcu purpury Kanada i księżyc na stół. Ulica japońskiej wiśni, niech ci się przyśni co jakiś czas. Ulica japońskiej wiśni, niech się wymyśli w purpurze gwiazd. Ulica japońskiej wiśni, niech ci się przyśni co jakiś czas. Ulica japońskiej wiśni, niech się wymyśli w purpurze gwiazd. Purpurą do góry, purpurą w dół, na końcu purpury Kanada i księżyc na stół. Ulica japońskiej wiśni, niech ci się przyśni co jakiś czas. Ulica japońskiej wiśni, niech się wymyśli w purpurze gwiazd. Ulica japońskiej wiśni, niech ci się przyśni co jakiś czas. Ulica japońskiej wiśni, niech się wymyśli w purpurze gwiazd. Ulica japońskiej wiśni. Ulica japońskiej wiśni.